Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na dzisiejszym panelu. Na tymże panelu dyskutować będziemy na temat dziedzictwa i fenomenu Solidarności oraz opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. XX wieku. Moimi Państwa gośćmi są, poczynając alfabetycznie od mojej prawej strony, pan profesor Piotr Franaszek, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, zawodowo związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1999-2002 pełnił funkcję wicedyrektora, a później od 2008 roku dyrektora tejże jednostki. Warto wspomnieć jeszcze, że pan profesor był członkiem powołanego przez rektora zespołu historyków prowadzącego badania nad inwigilacją środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest badaczem dziejów nowożytnych i najnowszych. Witamy serdecznie pana profesora. Kolejny obok pana profesora Franaszka, profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, jednocześnie profesor Akademii Ignacjanum w Krakowie. Pan profesor specjalizuje się w badaniach nad komunistycznym aparatem represji, dziejami oporu społecznego i opozycji oraz Kościoła katolickiego w PRL. Po środku właściwie usadowiony jest pan profesor Wojciech Polak, również członek Kolegium IPN, nauczyciel akademicki, zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Badania Historii Solidarności i Oporu Społecznego w PRL na tymże właśnie uniwersytecie. Jest specjalistą, czy w ostatnich latach właściwie prowadzi badania dotyczące dziejów PRL, w tym dotyczące stanu wojennego, działalności Służby Bezpieczeństwa, relacji państwo-kościół i historii opozycji. Pan dyrektor, kolejny, pan dyrektor dr Sebastian Pilarski, jak już zapowiedziałam, dyrektor Biura Badań Historycznych, naukowo zajmuje się polityką zagraniczną w Polski w okresie międzywojennym, ale także dziejami opozycji oporu społecznego w PRL. Wśród licznych właśnie publikacji takie tematy znajdują zainteresowanie ze strony pana dyrektora. I najbliżej mnie siedzący ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, były członek Federacji Młodzieży Walczącej, dyrektor Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej i wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchowym w Lądzie. Naukowo prowadzi szerokie badania dotyczące dziejów antykomunistycznej konspiracji po 1945 roku, ale też młodzieżowej opozycji, NSZZ Solidarność, zajmuje się też historią Kościoła, martyrologią duchowieństwa między innymi. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do interesującej dyskusji na temat fenomenu dziedzictwa Solidarności, na wstępie chciałabym Państwa zaprosić do obejrzenia krótkiego filmiku. Bardzo proszę.
W pytaniu otwartym wśród nauczycieli historii i osób dorosłych wysoką pozycję zajął ruch Solidarności. Zaś jedynie 0,7% uczniów w ogóle wskazało Solidarność, znacznie częściej wymieniając ogólnie fakt obalenia komunizmu. Podobne proporcje odpowiedzi odnotowano w przypadku Okrągłego Stołu, wyborów z czerwca 1989 i porozumień sierpniowych. Według dorosłych Polaków najistotniejszym wydarzeniem był wybór i pontyfikat Jana Pawła II.
Szanowni Państwo, jak doskonale tutaj zebrani wiemy, że zanim narodziła się Solidarność, ten solidarnościowy zryw narodu w latach 1980-81, poprzedziło to szereg różnych czynników, szereg różnych wydarzeń. Doskonale wiemy, że Polacy przedtem kilkakrotnie występowali przeciwko narzuconemu systemowi, ale masowe protesty z lat 1956-68-70 właściwie poza taktycznymi ustępstwami ze strony władz komunistycznych i zmianą kolejnych liderów PZPR nie przyniosły właściwie oczekiwanych rezultatów. po czerwcowych protestach w 1976 roku doszło do takiego zjawiska, właśnie na już szerszą skalę, na masową skalę, zaczęły powstawać jawnie działające organizacje opozycyjne. Chociażby warto tutaj wymienić te największe z nich, jak Komitet Obrony Robotników, Studenckie Komitety Solidarności, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe i mniejsze, jak Towarzystwo Kursów Naukowych, Komitety Chłopskie, Ruch Młodej Polski, czy wreszcie Konfederacja Polski Niepodległej. Ale takim właśnie największym czynnikiem, elementem, który zmienił oblicze i bieg historii, były strajki latem 1980 roku, w konsekwencji których doszło do powstania Solidarności. Ale tytułem tego przydługiego wstępu, jako wprowadzenie do naszej dyskusji, chciałam teraz przejść do pytań, które pozwolę sobie zadać naszym gościom. Pytanie do pana profesora Franaszka. Od tego pytania zaczniemy, dotyczącego aspektów, które pojawiły się, właściwie dlaczego i co spowodowało, że wcześniej, przed 80 rokiem, pewne działania były niemożliwe. Innymi słowy, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jak wspomniałam, i co zadecydowało o tym, że udało się to w sierpniu 80 roku i jaką rolę w tym procesie odegrała tak zwana opozycja przedsierpniowa.
Dziękuję bardzo. Sam problem pewnie jest tak poważny, że powinno temu być poświęcony osobny panel dotyczący sytuacji właśnie przed sierpniem 1980 roku. Pani profesor tu już wymieniła szereg organizacji, szereg instytucji, które jak gdyby włączyły się w pewne działania przygotowujące właściwie ten protest, który zaowocował powstaniem Solidarności. Czyli z jednej strony te negatywne doświadczenia, że tak powiem, roku 56-70, kiedy to robotnicy protestowali, ale zostali sami z tym wszystkim, prawda? Nie było tu żadnego wspomagania logistycznego czy intelektualnego ze strony właśnie inteligencji. Mówimy z kolei, że w 68 roku no to tak zwany aktyw robotniczy był zaangażowany w tłumieniu strajków studenckich i manifestacji skupiających inteligencję. W każdym bądź razie, czyli wtedy klimat był kiepski. Lata 70. całkowicie zmieniają sytuację. Znaczy, z jednej strony myślę, że sami komuniści przyczynili się do tego, że rok 80 był tak owocny. Znaczy, myślę tutaj o epoce Gierka, bo tak, okres Gomułki to taka siermiężna rzeczywistość, kiedy wszystko było szare i niczego nie było. Przejęcie władzy przez ekipę Edwarda Gierka, program, który on zakreślił, budowy dla zrównoważonego rozwoju Polski, otwarcie, że tak powiem, na ile można było Polski, Polaków na świat, no, rozbudził pewne ambicje, pewne oczekiwania, pewne dążenia. Robiono to. Nie chcę tutaj wnikać w jakieś bardzo zawiłe sprawy, ale wszyscy o tym wiemy, jak gospodarka się świetnie rozwijała w pierwszej połowie lat 70. 1,5 chyba tysięcy nowych inwestycji i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, to wszystko tąpnęło. Z jednej strony mamy rozbudzone oczekiwania, ambicje społeczeństwa, a w drugiej połowie 70. widzimy, że to wszystko jest fikcją jedną wielką. I to, co miało być bardzo kolorowe, jest tak samo szare, jak wcześniej było. No to wszystko nakłada się to, o czym pani profesor już mówiła, a więc pojawienie się pewnych instytucji, organizacji, które zaczynają przede wszystkim w środowisku inteligenckim działać, kształtować świadomość, co jest bardzo ważne, powstanie KOR-u, następnie KSS-KOR, powstanie organizacji młodzieżowych, co jest niezwykle ważne. Tutaj mamy na myśli powstanie SKS-u, przede wszystkim w Krakowie, potem oczywiście w innych miastach uniwersyteckich, akademickich. No do dzisiejszego ci działacze SKS-u podkreślają, że oni jako pierwsi użyli słowa Solidarność, bo to było Studenckie Komitety Solidarności na wybrzeżu Ruch Młodej Polski. Pojawia się tak zwana bibuła, pojawiają się czasopismo tutaj Korowcy wydają Robotnika, z kolei na Brzeżu niezwykle ważna rola wolnych związków zawodowych. O tym trzeba bardzo dużo powiedzieć, a może mi powiem, może koledzy więcej powiedzą. Krzysztof Wyszkowski, Bogdan Borusewicz, Małżeństwo Gwiazdów także wydają Robotnika Wybrzeża. To wszystko kształtuje, już zaczyna jak gdyby kształtować świadomość nie tylko tych grup inteligencji, ale przede wszystkim następuje powiązanie między inteligencją a robotnikami. Następuje przenikanie się. Także gdy przychodzi rok 1980, znacznie większe grupy społeczne są przygotowane do tego, aby rozpocząć takie czy inne działania. No i to, o czym wszyscy wiemy, a co trzeba z całą mocą podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, pojawienie się tego potężnego katalizatora, jakim był wybór ojca Jana Pawła, Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i następnie jego wizyta, pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku. Kiedy padają słowa nie lękajcie się, kiedy padają słowa o wolności, o godności człowieka, nawiasem mówiąc, wcześniej Kościół też używał tych słów i jeśli popatrzymy na listę episkopatu wcześniejszego kardynała Wyszyńskiego dotyczące obrony wolnych niedziel w ogóle jako takich. W każdym razie jest to potężny bodziec, który sprawia, że nie boimy się w 1980 roku. Mało tego, ten czynnik religijny, może jeszcze o tym powiemy, staje się niezwykle ważnym elementem wszystkich działań podejmowanych przez Solidarność.
Panie profesorze, to ja jeszcze na pana skieruję, do pana kolejne pytanie. Nie. Bardzo dziękuję za nakreślenie tej sytuacji przed sierpniem 80 roku, ale chciałam nieco dopytać jeszcze o to, dlaczego strajki latem 1980 roku powiodły się, czym różniły się od wcześniejszych wystąpień i jak z perspektywy czasu możemy to ocenić, jak wygląda też pamięć o tych strajkach, bo niewątpliwie, gdy patrzymy na historię Solidarności, często w moim odczuciu ta pamięć o strajkach nieco w tym szerszym aspekcie jest marginalizowana. I o to chciałam pana profesora poprosić odpowiedź na to pytanie.
Po pierwsze, dlaczego się udały ze strajki, tak powiem, pani profesor się pyta. Tak, to nie jest łatwe pytanie, zwłaszcza, że gdy popatrzymy na to, co się wydarzyło jeszcze przed sierpniem, bo my jakoś zapomnieliśmy, że był jeszcze lipiec 1980 roku, kiedy tak naprawdę w wielu ośrodkach w kraju także dochodziło do strajków. No, słyszymy o lubelskim, prawda, lubelskim, zwłaszcza strajk kolejarzy. No, społeczeństwo niewiele wiedziało o tym. Ja też pamiętam to, jakby nie było, mimo że jestem młodym człowiekiem, to no, ktoś tam gdzieś mówił, no, kolejarze strajkują w Lublinie i tyle było, prawda? Natomiast tamte wszystkie strajki zostały bardzo łatwo rozprowadzone przez władze. I władze zakładały, że w ten sposób, to jest dobra taktyka, rzuci się ludziom po 1000 zł do pensji, bo głównie te strajki miały taką przyczynę ekonomiczną. No, wiadomo było, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w sierpniu 1980 roku w Stoczni widzimy na początku dokładnie taką samą sytuację. Strajk zaczyna się, tak powiem, od banalnego protestu, zwolnienia Anny Walentynowicz, prawda? No, co to za wydarzenie? Żadne wydarzenie. Nie jednego człowieka zwalniano wcześniej z pracy. Początkowo mamy właściwie trzy postulaty. Przywrócenie Anny Walentynowicz, 1000 zł do pensji, dodatek drożyźniany. Po 2 dniach strajk się kończy. Pamiętajmy o tym. Jest po strajku. Natomiast niezwykle ważnym elementem, który zadecydował o powodzeniu tego strajku, było to, że działamy razem. Da? Oto strajkują inne zakłady pracy. W momencie, kiedy w Stoczni Gdańskiej skończy się strajk, Lech Wałęsa ogłasza zakończenie strajku, tam ci mówią, wy nas zdradziliście. My sami sobie nie damy rady. Mało tego, mamy misję Tadeusza Pyki, tak, dobrze pamiętam jeszcze, prawda, który próbuje prowadzić negocjacje na zasadzie rozbijania tych właśnie ośrodków strajkujących. Dochodzi do zjednoczenia. Musimy działać razem. To jest bardzo ważne w stosunku do tego, co było wcześniej. Działamy razem, po pierwsze. Po drugie, nie stosujemy siły. Każde działania siłowe z przeszłości właśnie kończyły się naszą porażką, bo dla władzy nie było problemu sprawdzenia czołgów, żołnierzy, tak jak mieliśmy w 1970 roku, prawda, krwawą rozprawę. Mało tego, wiemy, że wtedy także przygotowywano, czy władza przygotowywała się do takiego rozwiązania w akcji lata 80, jaki Bogusław chyba Stachura stał na czele tych przygotowywanych działań. To się nie udało. Władza zrozumiała, że po pierwsze robotnicy są zjednoczeni. To jest bardzo ważne. Nie stosują siły. Po trzecie, dzięki działaniu właśnie grup inteligenckich, polityka polityką, ale my stosujemy zasady etyczne. I będziemy rozmawiać, ale na równych prawach. My mamy poczucie własnej godności. My jesteśmy podmiotem, my jako robotnicy, jako społeczeństwo. Nie jesteśmy robolami, nie jesteśmy ten. I my żądamy tego, żeby to wszystko było tak, jak być powinno. Bo jest godność człowieka, także godność robotnika. Władza w tym momencie, nie wiem, na ile rozumiała, na ile nie rozumiała, w każdym razie zdawała sobie sprawę z tego, że tak dalej już nie można rozmawiać. No i kolejny element, który zdecydował o powodzeniu, no to jest przybycie grupy doradców. Tam byli różni ludzie, to też wiemy, prawda, reprezentujący różne, nazwijmy to, filozofie i sposoby patrzenia na rzeczywistość PRL-u. Niemniej jednak to byli ludzie, którzy na pewno wspierali pewne działania. Oczywiście decydujący głos należał do komitetu strajkowego. Natomiast jednak pomoc tych ludzi była no, nie do przecenienia w tym wszystkim. Dlaczego dzisiaj tak było pytanie? Znaczy tak, ja uważam, że związek zawodowy, bo jest wielka dyskusja, czym była Solidarność, nie wiem, może dzisiaj też o tym jeszcze powiemy, czym była, czym jest, jak jest postrzegana. No, Solidarność dla mnie została związkiem zawodowym. Jak w każdej instytucji są różni ludzie. I teraz tak, no, został pewien mit solidarnościowy, tej Solidarności pierwszej, tak zwanej, jak to się mówi. Też pamiętam u mnie na uniwersytecie, był taki klimat, że w momencie, kiedy doszło w 1989 roku do odnowienia Solidarności, to wielu tych dawnych działaczy bardzo aktywnych Solidarności mówiło, nie, nie, my teraz to już się nie zapisujemy, bo my to jesteśmy z pierwszej Solidarności. To była sobie teraz, to już w ogóle nie ma co mówić. Oczywiście są zasadnicze różnice między tym, co było w latach 80., a co było później. Niemniej jednak ja uważam, że jest no, Solidarność jako związek zawodowy ma do odegrania bardzo dużą rolę. Natomiast widzimy to bardziej może na szczeblach tych centralnych. Na poziomie instytucji to bardzo różnie wygląda, także w instytucji, która nazywa się Instytut Pamięci Narodowej. Tak? Natomiast bardziej w pamięci chyba utrwaliła się ta Solidarność pierwsza i to w pamięci ludzi starszych. No, młodzież tak nie bardzo kojarzy, tak. Tak, jak to widzimy zresztą w tych badaniach, w ogóle rolę, jaką Solidarność tak naprawdę odegrała, bo nie tylko obaliła komunizm, szereg innych, prawda, spraw związanych, które są jakimś dziedzictwem Solidarności, trwa do dzisiaj, a przynajmniej trwało gdzieś tam w tak zwanej transformacji, co możemy też jakoś wyartykułować, a do dzisiaj też właśnie to na przykład ta pojęcie wspólnoty takiej, w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach, które wymagają jakiegoś wspólnego działania, no, że wspomnimy, bo to co powiedzieliśmy sobie, 1980 rok, działamy wspólnie. Przepraszam, jeszcze o jednym aspekcie tutaj, bo sobie przypomniałem w tej chwili, na jeden aspekt, który jest rzadko dzisiaj podnoszony, a w 1980 roku bardzo mocno o tym mówiliśmy, o spożyciu alkoholu. W momencie, kiedy rozpoczęły się strajki, zakaz, tutaj Krzysztof Wyszkowski by mógł dużo opowiedzieć o tym, co robiono z ludźmi, którzy próbowali w stoczni, że tak powiem, tankować gdzieś tam w zapleczu. Natomiast mamy dobre statystyki pokazujące spożycie alkoholu w Polsce lat 60. One bardzo ostro, jeśli zrobimy wykres, idą w górę. Lata 60., 70. To jest ponad dwukrotny wzrost spożycia. Przychodzi rok 1980, gdzie następuje takie tąpnięcie na wykresie, to jest taka linia spadająca w dół. Zakaz spożywania alkoholu, prawda, w stoczniach, wszędzie, gdzie były strajki. I to trwało gdzieś do lat 80. Ta tendencja się utrzymywała. No, w drugiej połowie, do połowy lat 80. W połowie lat 80. pamiętam tego, że mieliśmy kartki na alkohol i trzeba było te kartki wykupywać, więc ludzie, którzy mieli kartki, uważali, że muszą je wykupić, więc następuje wzrost, potem następuje spadek w latach 90. I niestety od początku naszego wieku widzimy systematyczny wzrost i wracamy gdzieś tam do lat 70, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. A to jest inna sprawa. Natomiast to jest bardzo ważny aspekt taki o wymiarze społecznym. Bardzo istotny wtedy, który miał miejsce. Zwłaszcza, że co dużo mówić, jak to ktoś powiedział, w Polsce może nie być niczego, ale wódka musi być, jak to Wojciech Gomułka miał ponoć mawiać. No po prostu takim społeczeństwem łatwiej było sterować i no, robić z nim różne rzeczy. Nie, bo już za długo mówiłem chyba.
Bardzo dziękuję, że pan profesor zwrócił też uwagę na te aspekty moralne, bo to się wiąże z moim kolejnym pytaniem, już teraz skierowanym do pana profesora Wojciecha Polaka. Pan profesor Franaszek wspomniał w swojej wcześniejszej wypowiedzi o istotnej roli, którą w kształtowaniu opozycji antykomunistycznej odegrał Kościół katolicki. I pana profesora Wojciecha Polaka chciałabym zapytać o to, jaką rolę odegrał Kościół katolicki, gdy powstawała Solidarność i czy faktycznie z tej roli sobie zdawano wówczas sprawę i czy po latach też sobie zdajemy sprawę i czy właściwie to oceniamy. Bardzo proszę.
Tak, ja myślę, że zdawano, ponieważ proszę Państwa, Kościół katolicki w PRL-u dla przeciętnego człowieka był sam w sobie już siłą opozycyjną. No oczywiście Kościół zaprzeczał, że się nie miesza do polityki, że zajmuje się co najwyżej aspektami, no oprócz sprawami wiary, aspektami moralnymi życia społecznego, ale proszę Państwa, no wszyscy pamiętali słowa prymasa, że no, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi, ale gdy cesarz siada na ołtarzu, to mówimy non possumus. I każdy zdawał sobie sprawę, że Kościół jest siłą, która z komunizmem walczy, która z komunizmem jest w konflikcie, natomiast no niekoniecznie musi to zawsze manifestować. I tu to przeświadczenie o tym, że Kościół jest z nami. No, przypomnijmy sobie lata 70., jeżeli są tutaj osoby starsze, to pamiętają, że właściwie w latach 70. o władzy komunistycznej nikt nie mówił dobrze. No była jakaś tam grupa zwolenników niewielka, natomiast cała reszta to protestanci, jak to znany dowcip o Gomułce, prawda? Więc każdy tę władzę krytykował i każdy widział właściwie w kościele sojusznika, choćby chodząc na niedzielną mszę świętą, a statystyki pokazywały, że jednak połowa Polaków chodziła w niedzielę do kościoła, czy nawet więcej. To proszę Państwa, raz w miesiącu statystycznie były listy pasterskie episkopatu. Dzisiaj zapomnieliśmy już w ogóle, że episkopat wydaje czasem takie listy, prawda? Jak raz w roku się ukaże jakiś list konferencji episkopatu, to dobrze. W tamtych czasach, proszę Państwa, średnio raz na miesiąc taki list był publikowany, był odczytywany z ambon. I proszę Państwa, w tych listach było odnoszenie się Kościoła do wszelkich spraw życia społecznego, często bardzo odważne. Jeżeli komuniści chcieli budować autostradę na wałach, pod samymi wałami jasnogórskimi, na Błoniach, to Kościół kilkakrotnie odnosił się i w całej Polsce wierni słyszeli o tym zamachu na jedną z największych świętości Polaków. Jeżeli Gierek wprowadził czterobrygadowy system pracy w górnictwie, że górnicy musieli w niedzielę pracować, prawda, to cała Polska wielokrotnie w listach episkopatu słyszała o tej niegodziwości. Więc każdy Polak miał przeświadczenie, proszę Państwa, takie, że Kościół jest z nami. No inna sprawa, że Kościół posługiwał się także rozmaitymi sposobami nie tylko walki z komunizmem, ale także pewnego dialogu dla dobra społecznego. No to jest sprawa oczywista. Gdy wybuchły strajki 80 roku, proszę Państwa, to no, mamy działania wielotorowe. Z jednej strony wielu księży idzie po prostu do zakładów pracy i strajkuje razem z robotnikami, tak jak jest to w Gdańsku, ksiądz Jankowski, ksiądz Jastak w Gdyni, prawda, ksiądz Popiełuszko w Hucie Warszawa. I tu możemy te przykłady mnożyć, więc z jednej strony w poszczególnych przypadkach opieka, wspomożenie, pomoc intelektualna, przecież to też było potrzebne, pomoc duszpasterska, wszelkie rozmaite formy pomocy. Z drugiej strony no, mamy Kościół hierarchiczny. Tutaj sprawa jest bardziej złożona. No, pamiętamy ten słynny list prymasa Wyszyńskiego z 26 sierpnia, który wzbudził tyle kontrowersji. Prymas rzeczywiście... No tak, no to było kazanie na Jasnej Górze. Tak, oczywiście. Nie list, tylko kazanie wygłoszone na Jasnej Górze i skwapliwie puszczone przez telewizję PRL-owską, które chyba pierwszy raz kazanie prymasa w całości. Znaczy nie w całości, więc tu proszę Państwa powiem tak. To kazanie wzbudziło duże niezadowolenie, zwłaszcza w Stoczni Gdańskiej. Prymas rzeczywiście obawiał się, że no Kościół już i tak osiągnął dużo, robotnicy i tak osiągnęli dużo. Ten system komunistyczny to już nie był system stalinowski, prawda, który prymas doskonale pamiętał. Prymas bał się, że w wyniku działań nieprzemyślanych to może ulec roztrwonieniu. I to stąd te takie pojednawcze akcenty w tym kazaniu na Jasnej Górze. Z drugiej strony, proszę Państwa, no niezadowolenie robotników spowodowało to, że Rada Główna Episkopatu wydała po paru dniach wyjaśnienie, że to było przemówienie nieintegralne, które zostało puszczone w telewizji. No i tak w ogóle dano do zrozumienia, że Kościół bardzo popiera robotników. Czy ono było nieintegralne? Proszę Państwa, tam wycięto chyba jedno czy dwa zdania dosłownie. Rzeczywiście. I to świadczyło o głupocie Gierka i jego ekipy. Bo zamiast to puścić wszystko i nie dawać argumentów, to oni jednak coś tam musieli wyciąć, chociaż odrobinę. I w ten sposób można było już oświadczyć, że to zostało spreparowane, że to nie jest integralne. Natomiast no, prawda była taka, że to przemówienie rzeczywiście było bardzo ostrożne. Prymas, który całe życie był przyzwyczajony do jednak dialogu z tymi komunistami dla dobra społeczeństwa, no, uważał, że może teraz to wszystko zostać zaprzepaszczone, że może dojść do jakichś rozwiązań siłowych, a może, no Gierek rozmawiał wtedy z prymasem i rzeczywiście dawał mu do zrozumienia, że na redzie stoją statki sowieckie, z których mogą desanty na Gdańsk ruszyć. No ta atmosfera była, dzisiaj nie pamiętamy tego, ale dużo bardziej napięta niż nam się wydaje. Ojciec Święty na przykład, proszę Państwa, no wiadomo, że no pozycja papieża była taka, że trudno mu było wydać list w stylu no popieram was robotnicy Gdańska i Wybrzeża, prawda? Czegoś takiego papież zrobić nie mógł, ale papież wyszedł z tego bardzo, można powiedzieć, przemyślanym sposobem, załatwił ten problem. Mianowicie papież napisał list do kardynała Wyszyńskiego, w którym popierał słuszne żądania robotników Gdańska i w ogóle robotników polskich. List ten miał charakter prywatny, tylko jakimś takim dziwnym zrządzeniem losu ten list był wszędzie rozpowszechniony, proszę Państwa, i czytała go i Wolna Europa, i wszędzie, gdzie mógł, był rozpowszechniany, oczywiście tymi kanałami kościelnymi, no bo nieoficjalnymi przecież. Tak więc, proszę Państwa, no robotnicy mimo tego incydentu z prymasem tak czy owak mieli przekonanie, że Kościół jest z nami, i to nie tylko ci księża, którzy szli na strajk pojedynczy, ale cała hierarchia. No dodajmy, że sam pamiętam, że już dosłownie 2 czy 3 dni po tym kazaniu prymasa robotnicy gdańscy, to Wolna Europa nawet transmitowała te wypowiedzi, że mówili, a no znowu spreparowali to kazanie, znowu coś wycięli, znowu coś zrobili, to my jesteśmy przekonani, że prymas nas popiera. Zresztą no, w okresie legalnej solidarności, proszę Państwa, Kościół no, z jednej strony dawał wyraz popierania Solidarności, zwłaszcza, że Solidarność stawała także w obronie Kościoła, przywracania religii do sfery publicznej, proszę Państwa. Krzyże w szkołach, krzyże w zakładach pracy, procesje Bożego Ciała wracają na swoje stare szlaki, spychane gdzieś na opłotki miast, w radiu, w telewizji pojawiają się kolędy, no wywalczona przez stoczniowców Gdańska msza święta w radio w niedzielę, więc to wszystko były wielkie sukcesy, także no celebrowanie świąt narodowych czy rocznic w duchu religijnym. To było także wielkie odrodzenie religijne. Kościół zdawał sobie z tego sprawę, że tutaj hasła narodowe z tymi hasłami religijnymi czy z zadaniem pewnej odnowy także moralnej narodu korespondują, że to jest wszystko jeden wielki program do zrealizowania. No Kościół równocześnie, proszę Państwa, starał się pełnić rolę mediatora w 1981 roku, w tych czasach legalnych, prawda, w czasie kryzysu bydgoskiego, czy potem to tak zwane spotkanie Wielkiej Trójki, no to już było, czyli Wałęsa, Głęb już po śmierci Wyszyńskiego, Jaruzelski. To już było oczywiście wykorzystywane instrumentalnie przez władzę, która chciała pokazać przed stanem wojennym, bo to już stan wojenny był postanowiony, już wszystko robione, żeby go zrealizować, ale Jaruzelski chciał pokazać, proszę, my tu jesteśmy ludźmi dialogu i jeszcze spotykam się z Wałęsą i z prymasem. No Kościół pewnie z tych szatańskich rachub Jaruzelskiego nie do końca zdawał sobie sprawę. No i tu jest jeszcze trzeci aspekt sprawy, jeżeli mogę jeszcze chwilkę pomówić, mianowicie no, stan wojenny, proszę Państwa. No, w stanie wojennym mamy z jednej strony ogromną pomoc dla podziemia solidarnościowego płynącą z Kościoła na dole, prawda, tych księży parafialnych, zakonów. No tu można by o tym mówić szeroko, prawda, przechowywanie sprzętu, przechowywanie pamiątek, sztandarów, dokumentacji, ludzie ukrywający się po klasztorach, pomoc materialna, te ośrodki pomocy internowanym i tak dalej. Więc mamy tutaj, proszę Państwa, dochodzi do tego zresztą po paru latach, że działalność struktur podziemnych Solidarności zaczyna się dość mocno zapętlać z działalnością niektórych struktur Kościoła. No jeżeli powiedzmy Solidarność Podziemna organizowała jakieś wykłady w Kościele dla duszpasterstwa, powiedzmy nauczycieli czy prawników, prawda? No to z jednej strony to była inspiracją, były struktury podziemne Solidarności, ale to z pomocą Kościoła, bo to w budynku kościelnym się odbywało, prawda? Ksiądz ogłaszał z ambony, więc to splątanie struktur Ono postępowało zresztą. Już pod koniec lat 80. często drukuje się w pomieszczeniach kościelnych, składa się bibułę w pomieszczeniach kościelnych. W Toruniu Regionalna Komisja Wykonawcza Władzy Podziemnej Solidarności początkowo w pomieszkaniach prywatnych. Ciężko było znaleźć niespalone mieszkania, o których bezpieka nic nie wiedziała, o właścicielach, o ich działalności. Więc to był z tym wielki kłopot. W końcu koło 85 roku wszyscy machnęli ręką. Regionalna Komisja Wykonawcza spotyka się u księdza Kardasza na plebanii. Prawie co tydzień, proszę Państwa, i nikt już nie robi z tego problemu. Więc z jednej strony, proszę Państwa, mamy ten Kościół włączony w działalność podziemia, w działalność, no użyjmy tutaj formy niepodległościową. Z drugiej strony na Kościół oficjalny, proszę Państwa, hierarchia, biskupi z jednej strony prowadzi pewną grę. No, z jednej strony w listach duszpasterskich jest dużo poparcia dla słusznych postulatów społecznych, dla demokratyzacji, dla przemian. Też stonowana, no, ale jednak krytyka tego terroru panującego. Z drugiej strony mamy te kanały porozumiewania się. No Glemb, prymas Glemb czy inni biskupi rozmawiają z władzą, podejmują jakieś działania. No, arcybiskup Dąbrowski, prawda, który dzięki tam swoim listom i interwencjom doprowadza summa summarum do zwolnienia czy wcześniejszego zwolnienia z internowania iluś tam set działaczy Solidarności, czy tam jakieś przepustki wyciąga z więzienia ludzi i tak dalej. Zresztą zauważmy, że no Jaruzelski, jeżeli chodzi o sprawy Kościoła, szedł w wielu kwestiach na rękę w latach 80., o ile Kościół, dana struktura, nie mieszała się za bardzo do spraw politycznych, jak to określał. Czyli na przykład zezwolenia na budowy kościołów dawane. Polityka ateizacyjna, no mimo wszystko to nie jest tak jak za Gierka w latach 70. No ale jeżeli ten ksiądz tutaj wspierał Solidarność, robił to ostentacyjnie, odprawiał mszę za ojczyznę, no to oczywiście spotykały go represje włącznie z zamordowaniem, no bo to, że ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany na rozkaz Jaruzelskiego i Kiszczaka, to ja w ogóle w to nie wątpię i uważam, że niepoważny jest, jeżeli ktoś twierdzi to, co władze, że to jakaś tam samowolna inicjatywa Piotrowskiego Pietruszki et consortes, prawda? No, zawracanie głowy, proszę Państwa. Ta władza była zdolna do rzeczy najgorszych i te rzeczy najgorsze także robiła również w odniesieniu do kościoła, do księży. Więc proszę Państwa, no dodajmy jeszcze tutaj Ojca Świętego, który właściwie cały czas popiera te ruchy wolnościowe, a takim świętem wolności jest ta pielgrzymka z 83 roku, proszę Państwa. Ja tutaj pewnie w tym miejscu gdzieś, a może tu dokładnie stałem pod stadionem dziesięciolecia wtedy i oglądałem przez 7 godzin. Z jednej strony to była msza święta, z drugiej strony to była manifestacja tego, że Solidarność żyje, tysiące transparentów solidarnościowych. Największy chyba w Polsce transparent. Internowani witają Ojca Świętego, który miał chyba ze 100 metrów długości, prawda, trzymany przez ileś tam osób. Ale potem zawisło oczywiście pałowanie na Powiślu, przed którym ledwo uciekłem z moim szwagrem gdzieś tam, dzięki ludziom, którzy wskazali nam drogę ucieczki przez park, prawda, jakoś nam się udało z tego kotła wydostać. Ale tak jak patrzyłem na to z perspektywy mojej, to starałem się postawić trochę nieskromnie w roli Ojca Świętego jadącego tym papamobilem. Jak on jechał papamobilem przez krakowskie przedmieście, czy jakąkolwiek ulicę Warszawy, to słyszał tylko jeden okrzyk: Solidarność. Gdy jechał samochód z Ojcem Świętym, to wszyscy krzyczeli: Solidarność. Z perspektywy Ojca Świętego to był jeden niekończący się okrzyk Solidarność. Ojciec Święty zresztą podejmował też działania pewne dyplomatyczne. No, warunkiem pielgrzymki z 1983 roku było zwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Jaruzelski rzeczywiście ogłosił amnestię, ale nie byłby sobą, jakby nie oszukał także Ojca Świętego, bo w tej amnestii był zapis, że mężczyźni, którzy zostali skazani na ponad 3 lata więzienia, to mają karę zredukowaną tylko o połowę. W związku z tym po amnestii, po pielgrzymce Ojca Świętego około 60 działaczy Solidarności pozostało w więzieniu, bo mieli wyroki wyższe niż 3 lata. To było to łajdactwo po prostu, że nawet Ojcu Świętemu nie dotrzymano wtedy słowa. I jeszcze na sam koniec, proszę Państwa, jeszcze jedno spostrzeżenie. Ja wiem, że za długo już mówię. Sprawa księdza Jerzego Popiełuszki. Jeżeli ktoś z Polaków miał jeszcze złudzenia co do tego systemu komunistycznego, to zamordowanie księdza Jerzego tych złudzeń go pozbawiło. No, to męczeństwo miało jeszcze ten jeden wymiar wbrew pozorom bardzo ważny. Oficjalna wersja nie jest prawdziwa, no doskonale o tym wiemy, co nie zmienia faktu, że Jaruzelski i Kiszczak stoją za tą zbrodnią i to jest sprawa oczywista. Natomiast no, o tej oficjalnej wersji i o tym, jak ona jest nieprawdziwa, to ja mógłbym teraz 3 godziny mówić, ale chyba lepiej nie.
Tak, bardzo dziękuję. Padło już tutaj takie stwierdzenie ze strony pana profesora Franaszka, że i do tego w tym momencie przechodzimy. Pytanie, czy Solidarność była tylko związkiem zawodowym, czy może szerokim ruchem społecznym? Jaka była rola Solidarności właściwie w latach 80? Czy jak wygląda to z perspektywy czasu? Czy była to, jeśli była związkiem zawodowym, to czy jednolitym? I czy to, co się pojawiało w tymże związku, miało wpływ, czy stanowiło element jego dziedzictwa? I to pytanie kieruję do pana dyrektora Sebastiana Pilarskiego.
Dziękuję bardzo. Moi przedmówcy już mówili o tym, że Solidarność oczywiście formalnie związkiem zawodowym była. Można chyba zaryzykować takie stwierdzenie, że gdyby ona wypełniała tylko funkcje związkowe, jej rola byłaby ogromna z tego względu, że była związkiem zawodowym niezależnym i samorządnym, czyli z punktu widzenia komunistów w rzeczywistości PRL Solidarność była ciałem obcym, z którym należało walczyć. To, że pozwolono na powstanie związku, to jest kwestia jedna, natomiast operacja Lato 80, późniejsze działania zmierzające do tego, żeby ten ruch stłumić, to jest kwestia druga i takie były realia. Myślę, że warto, mówiąc o Solidarności jako związku zawodowym, zwrócić uwagę na to, jak ona różniła się od Centralnej Rady Związków Zawodowych. Powstała w kontrze do tych związków działających oficjalnie, które tak naprawdę nie reprezentowały świata pracy, ale były, tak jak mówili komuniści, pewnym pasem transmisyjnym między klasą robotniczą a władzą. Natomiast Solidarność była związkiem autentycznym, który miał kilka kluczowych wyróżników, przede wszystkim liczebność. No, to był ruch bezprecedensowy w dziejach zniewolonej przez komunistów Europy. Te 10 milionów członków, do których się odwołujemy, to jest bez wątpienia dziedzictwo Solidarności, które wymaga szczególnego podkreślenia, ale Solidarność przede wszystkim była ruchem demokratycznym. To jest wartość nadrzędna Solidarności. Zwróćmy uwagę, że władze każdego szczebla, począwszy od Komisji Zakładowej, poprzez władze regionalne, aż po władze krajowe, czyli Komisję Krajową, te władze pochodziły z wyboru. A więc Solidarność bez wątpienia dla Polaków w latach 80. była jedną wielką lekcją demokracji. to jest coś, co jest fenomenem i dziedzictwem Solidarności, do którego musimy się odwoływać. Bardzo ciekawa analiza dotycząca samej Solidarności prowadzona była już przed 13 grudnia, czyli w okresie legalnej działalności. Jeśli zwrócimy uwagę na dokumenty pierwszego krajowego zjazdu, tam działacze Solidarności próbowali w programie zdefiniować ruch i podkreślali jednoznacznie, że Solidarność oczywiście jest związkiem zawodowym, bo w takiej formule ten ruch mógł działać. Nie było możliwości zarejestrowania partii politycznych opozycyjnych, które działałyby w kontrze do PZPR i do partii satelickich. W związku z tym ta formuła związku zawodowego musiała być wystarczająca. Natomiast w dokumentach zjazdowych podkreślono, że Solidarność jest ruchem społecznym, który ma doprowadzić do realizacji kilku celów, w tym do przełamania atomizacji społeczeństwa. To, co komunistom udawało się z lepszym lub z gorszym skutkiem przez kilkadziesiąt lat, to było zadanie, przed którym stanęła Solidarność, czyli nawiązanie zerwanych więzi społecznych. Mówiono wprost, że Solidarność jest ruchem odnowy moralnej, że jest ruchem, który ma doprowadzić do odrodzenia narodowego, a więc ona łączyła w sobie kilka funkcji, o których komuniści w momencie, kiedy związek powstał, być może z tego do końca nie zdawali sobie sprawy, ale to zagrożenie systematycznie było przez władze PRL dostrzegane. To jest kwestia jedna. No, Solidarność bez wątpienia obok Kościoła katolickiego stała się tym ciałem, tą organizacją, która dla komunistów była potencjalnym zagrożeniem. Komuniści musieli Solidarność w tym kształcie, który zrodził się w sierpniu, wrześniu 80 roku, tolerować i musieli wypracować jakiś sposób funkcjonowania, czyli wypracować jakiś modus vivendi ze związkiem. To oczywiście wiązało się z tym, że ten związek, czy działalność związku starano się w rozmaity sposób ograniczać. Natomiast Solidarność bez wątpienia wyrażała w okresie legalnym i później po 13 grudnia wszystkie wolnościowe aspiracje Polaków. Była ruchem wolnościowym, była ruchem odnowy moralnej, o czym już wspominał profesor Polak. Bez wątpienia wsparcie ze strony Kościoła katolickiego jest tutaj rzeczą kluczową. Można powiedzieć, że patronem Solidarności w pewnym sensie był Jan Paweł II. Jeśli oglądamy obrazy ze strajku w stoczni w sierpniu 80 roku, tam portrety Jana Pawła II dostrzegamy. Dla strajkujących robotników ta odnowa moralna była czymś bardzo istotnym, a więc Solidarność była bez wątpienia wielkim ruchem odnowy. Powstaje pytanie, czy Solidarność możemy definiować jako rodzaj rewolucji. Oczywiście w innym rozumieniu niż rewolucja marksistowska. Natomiast wydaje się, że taka teza jest do obrony. Jeśli przeanalizujemy to, czym była Solidarność w okresie 80-81, bez wątpienia Solidarność była rewolucją w świadomości. Zniknęła bariera strachu, przywrócono poczucie więzi społecznych. W wielu relacjach ze strajku w sierpniu 80 roku, czy bezpośrednio po sierpniu, osoby pamiętające te wydarzenia mówią, idealizując pewnie rzeczywistość, o tym, że ludzie zaczęli nawet w sensie ludzkim być wobec siebie bardziej życzliwi. Ta nazwa ruchu, nazwa Solidarność, to myślę, że jest też kluczowa kwestia dla zrozumienia jego fenomenu, ponieważ my oczywiście zajmujemy się Solidarnością jako strukturą zorganizowaną, natomiast Solidarność w wymiarze ludzkim to jest kwestia kluczowa. Natomiast Solidarność bez wątpienia była też rewolucją w sensie ustrojowym czy instytucjonalnym, jeśli weźmiemy pod uwagę te zmiany, które nastąpiły już w końcu lat 80., rok 88, 89. To jest już doprowadzenie do zmiany ustrojowej, czy ta transformacja była udana, czy ona przebiegała w taki sposób, w jaki się polskie społeczeństwo spodziewało, to jest kwestia osobna. Natomiast bez wątpienia takim ruchem rewolucji i odnowy Solidarność była. W latach, w ciągu tych 16 miesięcy funkcjonowania Solidarności w ramach Związku prowadzono takie badanie dotyczące tego, czym Solidarność jest dla swoich członków. I te badania są bardzo interesujące, ponieważ związkowcy twierdzili, że Solidarność oczywiście jest związkiem zawodowym, bo takie jest jej zadanie, taki ma charakter, o tym decydował statut związku i jego program. Natomiast kilkadziesiąt procent osób ankietowanych w regionie Mazowszy stwierdzało, że Solidarność jest wielkim ruchem społecznym i ruchem Polaków. To jest bardzo interesujące określenie, czyli Solidarność miała być ruchem wolnościowym, który ma doprowadzić do przekształceń społecznych, gospodarczych w Polsce. Oczywiście nie można było wprost mówić, że Solidarność ma doprowadzić do zmiany ustroju, stąd rozmaite ustępstwa w okresie walki o rejestrację związku, zaakceptowanie tak zwanej kierownicy, czyli kierowniczej roli partii. Natomiast i dla Solidarności, i dla liderów związku, i dla władz było jasne, że tutaj rozpoczyna się ogromny spór o to, w jaki sposób Solidarność będzie funkcjonować. Jeśli chodzi o okres legalny, można śmiało mówić, że była to struktura będąca de facto opozycją polityczną, którą komuniści musieli tolerować. Część druga pytania dotyczyła tego, czy Solidarność była jednością, czy ona była czymś jednolitym. Solidarność jednością nie mogła być. Z bardzo prostego względu, to był ruch liczący 10 milionów członków w okresie apogeum rozwoju. To był ruch, który zrodził się z pewnej współpracy osób, które były sceptycznie nastawione do systemu komunistycznego, ale to były osoby reprezentujące różne środowiska. To były osoby odwołujące się do społecznej nauki Kościoła, ale też przedstawiciele tak zwanej lewicy laickiej, środowiska związane z Komitetem Obrony Robotników, a więc tego nurtu, który później stopniowo w Solidarności zaczynał zdobywać coraz większe wpływy, co było widoczne już w okresie działalności nielegalnej w końcu lat 80. A więc tutaj o pełnej jedności ideowej nie można mówić. Natomiast nie była to słabość, ale siła związku do momentu, kiedy te różne wpływy ideowe się równoważyły i można było dzięki temu przyciągnąć wielu zwolenników do związku. Wspólny był cel i mianownik, czyli osłabienie władzy, tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno nie jej obalenie, natomiast doprowadzenie do istotnych zmian w PRL. To jest kwestia kluczowa. Znane jest to hasło z pierwszego Krajowego Zjazdu Solidarności, mówiące o tym, przytaczane z wypowiedzi Lecha Wałęsy, że Solidarność jest jedna, ona się nie da zniszczyć. To hasło brzmi bardzo pięknie, natomiast no nie jest do końca prawdziwe, zwłaszcza w tym okresie, o którym wspomniałem, czyli w okresie końca lat 80. Można powiedzieć, że Solidarność była wielkim sporem od roku 80. do roku 89. Słowa spór nie traktuję tutaj jako zjawiska do końca negatywnego, bo była to wielka wewnętrzna dyskusja dotycząca kształtu związku, czy kształtu w ogóle ruchu społecznego, jakim była Solidarność. Wewnątrz Solidarności mieliśmy szereg dyskusji, szereg konfliktów. Mieliśmy dyskusję dotyczącą struktury związku w momencie, kiedy Solidarność się rodziła. Tak? Czy to ma być związek o strukturze terytorialnej, czy branżowej? No to była pierwsza część sporu istotna, zwłaszcza dla działaczy związkowych, nie tyle może dla sympatyków, ale dla tych, którzy w stworzenie struktur się angażowali. Mieliśmy konflikt czy rywalizację między środowiskami robotniczymi a środowiskami inteligencji. Robotnicy oczywiście byli naturalną bazą społeczną związku zawodowego. Oni postrzegali rolę inteligencji jako rolę doradców w okresie czy to strajków sierpniowych, czy w okresie późniejszym, a więc ten spór tutaj, czy ta rywalizacja toczyła się przez całe lata 80. I możemy powiedzieć, że ta solidarność, która zrodziła się w roku 89 po drugiej rejestracji związku w kwietniu, była w większym stopniu organizacją czy strukturą inteligencką niż robotniczą. To jest zasadnicza różnica między Solidarnością pierwszą sprzed 13 grudnia, a tą Solidarnością odbudowaną, a więc Solidarnością powtórnie zarejestrowaną. Tutaj mówimy o tym, że to był związek nie relegalizowany, ale zarejestrowany ponownie. To jest kluczowa kwestia, jeśli będzie czas. Myślę, że warto o tym jeszcze powiedzieć. To sama osoba Lecha Wałęsy, tak? No bo mówiąc o Solidarności, musimy odnieść się do No ale to jest postać, która w historii Polski jest zapisana na stałe. My nie możemy jej pomijać, my możemy poddawać ocenie, tak jak każdą postać historyczną. Dobrze, jeśli mogę kontynuować, to myślę, że znajdziemy czas jakiś też na komentarz. Postaci Lecha Wałęsy w mojej ocenie pomijać nie można, należy ją obiektywnie oceniać. To jest taka kwestia, że nie gumkujemy postaci z historii, nawet jeśli one są postaciami kontrowersyjnymi. A więc ja nie jestem apologetą sposobu funkcjonowania Lecha Wałęsy jako lidera związku, natomiast to jest postać, która jest istotnym punktem odniesienia. I właśnie kwestia tego, w jaki sposób Lech Wałęsa kierował Solidarnością w latach 80. To też jest kolejna oś sporu i można powiedzieć główna geneza podziału i konfliktu w Solidarności, czy tego pęknięcia, które nastąpiło w końcu lat 80. Mamy kwestię dyskusji na temat, w jaki sposób Solidarność ma działać. Rok 86 to jest dyskusja, czy Solidarność ma kontynuować działalność podziemną, czy ma prowadzić działalność jawną. To jest, można powiedzieć, też bardzo istotny moment w historii związku. Jeszcze jedna sprawa, też z końca lat 80., dotycząca debaty na temat tego, czym Solidarność ma być. Czy Solidarność ma być związkiem zawodowym, czy Solidarność ma być ruchem społecznym, a czy być może ma być partią polityczną, bo takie głosy też się w środowiskach solidarnościowych pojawiały. Myślę, że tu bardzo istotną kwestią jest kilka publikacji, które ukazały się, czy kilka oświadczeń, które ukazały się w roku 1987. Tam padały wprost stwierdzenia, że Solidarność jako ruch społeczny, związek zawodowy się skończyła. Warto tutaj przytoczyć, na przykład to jest tekst stosunkowo rzadko przywoływany, artykuł Andrzeja Celińskiego, który ukazał się w listopadzie 1987 roku na łamach Newsweeka, oczywiście tej wersji amerykańskiej. I Celiński tam napisał, że okres Solidarności w zasadzie w Polsce się skończył i to było też nawiązanie do tekstów Jacka Kuronia, który powiedział, że Solidarność jako związek zawodowy, ta formuła się wyczerpała, teraz trzeba tworzyć coś innego. I tam właśnie padały wprost stwierdzenia, tam znalazły się zapisy mówiące o tym, że Polska jest krajem bez demokracji, ale jest krajem, w którym już funkcjonuje opozycja. Czyli Solidarność miała przestać być związkiem zawodowym, miała przestać być tym ogromnym ruchem społecznym w rozumieniu tego, co wytworzyło się przed 13 grudnia. Ona miała być pewnym czynnikiem, który stałby się dla władz partnerem do rozpoczęcia negocjacji zmierzających do pewnych przekształceń politycznych, czy w dalszej perspektywie do przekształceń ustrojowych. A więc myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, czyli zmiana postrzegania Solidarności przez liderów związku i przez bezpośrednie otoczenie. To jest kwestia kluczowa. Natomiast czym była Solidarność po roku 89? Jeśli będzie czas, myślę, że o tym też warto byłoby powiedzieć, bo w mojej ocenie była czymś zupełnie innym niż tą strukturą, która działała w latach 80-89.
To do tego pytania wrócimy, do tego zagadnienia. Myślę, że jeszcze rozwiniemy przy końcu naszej dyskusji. Natomiast teraz chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że my dzisiaj dyskutujemy i właściwie skupiamy się na Solidarności, ale przedmiotem naszej dyskusji nie jest tylko Solidarność, prawda? Bo zaczęliśmy od pytania o tą opozycję przedsierpniową. A teraz chciałabym skierować moje pytanie do księdza doktora Jarosława Wąsowicza. O rolę, jaką odegrały ugrupowania młodzieżowe w ruchu opozycyjnym lat 80. Dlaczego młodzież angażowała się w te działania opozycyjne? Bardzo proszę, księże doktorze.
W zasadzie dla całego okresu PRL-u można by zaryzykować stwierdzenie, że młodzież była filarem wszelkich buntów społecznych i różnych inicjatyw opozycyjnych, począwszy od drugiej konspiracji niepodległościowej po Solidarność. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich najważniejszych wydarzeniach opozycyjnych to właśnie młodzież stanowiła większą część tych, którzy protestowali. Tak było w Poznaniu w 1956 roku. Tak było później w 68 roku, w 70. Znaczna część ofiar grudnia 70 to są albo nastolatkowie, albo ludzie ponad 20 lat zaledwie i podobnie jest w sierpniu 80 roku. Wielu młodych ludzi angażuje się w protesty młodych robotników. Wspomniana tu wielokrotnie Stocznia Gdańska, Ruch Młodej Polski, całe zaplecze logistyczne strajku organizował, ale też przy bramie stoczni zrodził się pomysł powołania do istnienia niezależnego zrzeszenia studentów, organizacji w szkołach średnich i podobnie jest też w latach 80. po stanie wojennym. Można powiedzieć, że Solidarność tutaj nawiązuje do wypowiedzi pana dyrektora Sebastiana, że Solidarność rzeczywiście po 89 roku nie była tym, czym była w roku 80, ale ona uwolniła pewne takie procesy, które zaowocowały tym, że już po stanie wojennym powstało szereg różnych organizacji podziemnych, ideowych, zaczęły się spory też światopoglądowe i rzeczywiście Solidarność już nie musiała, partie polityczne podziemne przecież powstawały, więc nie musiała być tym już, czym była w roku 80, czyli takim katalizatorem. I do Solidarności rzeczywiście odwoływało się wiele młodzieżowych organizacji i znowu, kiedy czytamy dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, czy chociażby prasę z tych pierwszych dni stanu wojennego, no to widać wyraźnie, że znaczną część tych, którzy wyszli na ulicę wówczas protestować przeciwko wojnie Jaruzelskiego z narodem, to byli ludzie młodzi. To ludzie młodzi też organizowali inne formy protestu. Się cieszę, że dzisiaj na sali jest Ania Stawicka, najmłodsza więźniarka PRL-u właśnie za organizację modlitw w Kościele Mariackim w obronie więzionych. Została aresztowana, więziona była na Fordonie. Inni młodzi ludzie, Klaudia Muszczyńska z Gdańska, założycielka Federacji Młodzieży Walczącej, to wszystko byli nastolatkowie wówczas. I młodzież rzeczywiście wnosiła tak wiele też świeżości, tak? Do tej całej, do całej opozycji antykomunistycznej. Pojawiały się nowe formy oporu, takie typowe dla młodzieży, jak chociażby happeningi, jakiegoś rodzaju takie manifestacje, to oczywiste, ale różnego rodzaju grupy wykonawcze, malowanie na murach, przerwy milczenia, wspomniana akcja obrony krzyży, więc tego naprawdę było dużo. I tutaj też warto zwrócić uwagę na punkt zwrotny w tej ostatniej dekadzie PRL-u, jakim była śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, męczeństwo kapłana Solidarności. To był zwrotny punkt, dlatego że ożywił wiele środowisk, także młodzieżowych. Można by rzec, że przy kościele św. Stanisława Kostki tak naprawdę gruntowała się Federacja Młodzieży Walczącej, która przecież w tej drugiej części lat 80. stała się najważniejszą organizacją działającą głównie na terenie szkół średnich, młodzieżową w wielu regionach, ale to tam dojrzewało, tak, w czasie tych modlitw, najpierw o odnalezienie księdza Jerzego, później już kiedy się wszystko wyjaśniło, także w tych uroczystościach związanych z pogrzebem, i w całej Polsce możemy obserwować wówczas rzeczywiście niezwykłą aktywizację młodych ludzi, aż dojdziemy do momentu kolejnego. Wspomniana była pierwsza pielgrzymka papieża, ona rzeczywiście obudziła Polskę i zresztą nie tylko Polskę, bo dzisiaj to jest wydarzenie uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń, które zmieniły świat. Te 9 dni programowa pielgrzymka, kiedy papież przypomniał nam różne ważne momenty z naszej historii i również te tragiczne, pokazując jednocześnie, że zawsze wtedy, kiedy byliśmy wierni wartościom płynącym z Ewangelii, byliśmy wierni Kościołowi, zawsze powstawaliśmy z kolan i to się dokonało. Rok później, potem była pielgrzymka, o której wspominał pan profesor Polak, 83 rok, ale też jest ważna pielgrzymka z 87 roku, bo to była kolejna iskra, zwłaszcza spotkanie w Gdańsku, niezwykła msza na Zaspie i spotkanie na Westerplatte dla mojego pokolenia. No niezwykle ważne, można by powiedzieć, że ja przynajmniej się staram wciąż karmić tym, co nam powiedział wówczas Ojciec Święty na Westerplatte, ale stała się takim impulsem, który wywołał w roku kolejnym, w roku 88 strajki. Zauważmy, to były strajki młodych ludzi. To były strajki młodych ludzi, ja już w tym uczestniczyłem też jako członek Federacji Młodzieży Walczącej. I pamiętam dokładnie sprzeciw Lecha Wałęsy, tego całego establishmentu Solidarności, który próbował blokować te protesty. Zresztą są świetne reportaże, tak na marginesie, o piciu wódki. Właśnie Wałęsa przyjechał z księdzem Jankowskim trzeciego dnia do Stoczni Gdańskiej, kiedy zobaczył, że tam troszkę chłopaków lata w szalikach Lechi. Byli zdziwieni, bo tu troszkę w tym kibice też brali udział. Właśnie zaapelowali gremialne, żeby nie pić wódki, to jest najważniejsze. I wtedy Wałęsa się też do strajku przyłączył. Ale to jest właśnie 88 rok. Pokazał, jak silna jest tak zwana opozycja młodzieżowa, bo to już był szereg organizacji różnych. Też były między nami spory, chociażby z federacji, że tak powiem, wyszło środowisko Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego w Gdańsku, ale był Ruch Wolność i Pokój, byli anarchiści. No, niezwykła mozaika ludzi, którzy pokazali swoją siłę w 88 roku. I myślę, że stali się takim zjawiskiem, z którym sobie ani komuniści nie mogli poradzić, ani Solidarność. Bo okazało się, że niekoniecznie wszyscy z Wałęsą zgadzają, że młodzież jest bardzo radykalna, że młodzież jesienią 88 roku organizuje w całej Polsce manifestacje dosyć paktów z czerwonymi przeciwko Okrągłemu Stołowi, że młodzież protestuje przeciwko układowi, w wyniku którego Jaruzelski ma zostać prezydentem Polski, że młodzież okupuje komitety wojewódzkie partii czy siedziby ZSMP. I to rzeczywiście okazało się zjawisko raz, że mocne, ale też niebezpieczne nie tylko dla komunistów, ale i dla Solidarności, więc próbowano pacyfikować tą dzielną młodzież. Chyba najbardziej takim tragicznym przypadkiem jest pacyfikacja już wtedy nie przez ZOMO młodzieży, która okupowała Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku. To już była MPO, czy tak, oddziały prewencji nasłane przez Aleksandra Hala, a więc tą część opozycji, która szła wiernie z Lechem Wałęsą. A więc po pierwsze, już podsumowując, młodzież, proszę Państwa, stanowiła zawsze w całej historii PRL-u zasadniczy trzon tych, którzy protestowali przeciwko tej rzeczywistości praktycznie okupacji sowieckiej. do tego czasu przełomu 88-89 roku, gdzie już stanowiła mocną siłę, która miała, że tak powiem, swoją wizję, swoją linię, niekoniecznie zgodną z tą, którą reprezentowała część Solidarności skupiona wokół Lecha Wałęsy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, właściwie czas nas goni nieubłagalnie i tutaj się pojawia szereg pytań, które jeszcze można zadać, natomiast nie możemy sobie darować takich najważniejszych, istotnych pytań, które tutaj jeszcze nie padły, a gdzieś w wypowiedziach szanownych panelistów się pojawiały. Mianowicie tutaj teraz to pytanie kieruję do pana profesora Filipa Musiała. Wspomniano tutaj, doskonale wiemy, że właściwie od narodzin Solidarności władze komunistyczne myślały o siłowym, o stłumieniu tegoż ruchu. Panie profesorze, chciałam zapytać, że właśnie po ponad 40 latach te oceny odnośnie stanu wojennego nadal są różne. Dlaczego tak się dzieje, że społeczeństwo nadal różnie ocenia decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? Pan profesor odnosił się kiedyś w publikacjach do tych badań, więc chciałbym tutaj poprosić o odpowiedź na to pytanie.
Myślę, że zacząć trzeba od zdefiniowania grozy sytuacji. To znaczy cały czas mamy do czynienia z wynikami badań statystycznych, które pokazują, że wciąż około 40% ankietowanych uważa decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego za uzasadnioną. I może zacząć należy też od tego, bo dotąd mówiliśmy o tym, czym Solidarność była. Stan wojenny pojawiał nam się tutaj gdzieś incydentalnie na zasadzie dygresji, więc może warto w dwóch zdaniach przypomnieć, jak to wyglądało od strony fraktografii historycznej, czyli właściwie od momentu sierpniowych strajków siłowa pacyfikacja tego wielkiego ruchu społecznego jest rozważana. Po przejęciu, po odwołaniu Gierka i przejęciu władzy przez Kanię pojawiają się coraz silniejsze naciski z Moskwy zmierzające do tego, by właśnie siłowo rozwiązać problem tego żywiołowo rodzącego się, ja bym to nazwał wręcz społeczeństwem obywatelskim, a więc żywiołowo rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego. Kania jest przeciwny rozwiązaniu siłowemu, stąd kolejna zmiana, czyli postawienie na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a de facto na czele PRL-u Wojciecha Jaruzelskiego, który od lata 80 roku gdzieś w tle właśnie przygotowaniami do stanu wojennego się zajmuje. I to, co jest kluczowe i co myślę, że dzisiaj ciągle jeszcze nie trafia do społecznej świadomości, to jest ta rzeczywistość kontaktów Jaruzelskiego z Sowietami, a więc dokumenty historyczne, które w sposób jednoznaczny świadczą o tym, że to Jaruzelski prosi Moskwę o wsparcie militarne na wypadek, gdyby siłami PRL-owskimi Solidarności stłumić się nie dało. I teraz dochodzimy do tego punktu kluczowego, to znaczy jestem przekonany, że niestety to wciąż zatrważające skala osób, które uważają wprowadzenie stanu wojennego za decyzję uzasadnioną, jest konsekwencją skuteczności propagandy komunistycznej. Propaganda komunistyczna związana z wprowadzeniem stanu wojennego jest realizowana od momentu, w którym ta decyzja, że stan wojenny zostanie wprowadzony, zostaje podjęta. I idzie ona jakby w dwóch kierunkach. Z jednej strony Jaruzelski właśnie zabiega o wsparcie Moskwy, z drugiej strony zaczynają pojawiać się te przekazy mówiące o tym, że istnieje zagrożenie interwencji sowieckiej, że wojska sowieckie mogą wkroczyć, a wręcz tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego pojawia się ta mocniejsza wersja, że to już nie tylko Sowieci, ale także Niemcy czy inne kraje bloku wschodniego w tej interwencji mogą uczestniczyć. I pamiętać musimy o tym, że tego typu propagandowe tezy trafiają na podglebie, które je chłonie, dlatego że być może w 81 roku nie wszyscy pamiętają interwencję Armii Czerwonej w Berlinie w roku 53, ale o Budapeszcie z roku 56 w Polsce pamięta się na pewno, a o zbrojnej pacyfikacji Czechosłowacji w roku 68 to już niewątpliwie, tym bardziej, że ta odbywała się już z udziałem także jednostek Ludowego Wojska Polskiego. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której ta propaganda jest rozwijana od 1981 roku, trwa gdzieś w PRL-u, ale co jest dla mnie szczególnie istotne, powraca z olbrzymią siłą w roku 1989. I to są takie trzy punkty, na które warto zwrócić uwagę. Punkt pierwszy to jest zespół w kancelarii ówczesnego prezydenta jeszcze PRL-u, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, który wypracowuje założenia taktyczne związane ze zbliżającą się rocznicą stanu wojennego i w tym dokumencie czytamy między innymi taką rzecz. Łączyć rzeczową analizę przyczyn wprowadzenia stanu wojennego z ukazywaniem tego, w jaki sposób przerwanie groźnych wydarzeń z 1981 roku umożliwiło późniejsze porozumienie, a w efekcie okrągły stół i głęboką transformację systemu politycznego. Szczególnie mocno powinien być wyeksponowany motyw mniejszego zła. I to też daje nam odpowiedź na to, jak strona komunistyczna w roku 1989, kiedy to panowanie nad sytuacją wymykało jej się sukcesywnie z rąk, buduje tą swoją narrację. Prawda? Stan wojenny to nie tylko jakby to, co mówiono w roku 1981, czyli próba ocalenia, rzekoma próba ocalenia Polski przed sowiecką interwencją, ale wręcz ten game changer, który doprowadził do tego, że udało się stłumić tą awanturującą się Solidarność, czyli tu wracamy do propagandy komunistycznej odnośnie Solidarności sprzed wprowadzenia stanu wojennego i doprowadzić do tego, że powstały nowe okoliczności społeczne i dzięki Jaruzelskiemu możliwa była społeczna ugoda. Wyjątkowa perfidia tego przekazu, ale perfidia, która rzeczywiście w wiele osób, jak się okazuje, przekonała. Druga odsłona tych test propagandowych to wizyta Mazowieckiego w listopadzie 1989 roku w Sowietach i wypowiedź, czy może raczej coś, co należałoby traktować jako przestrogę ze strony premiera Związku Sowieckiego, czyli Nikołaja Ryżkowa, który mówi między innymi tak, żeby w rocznicę stanu wojennego, jak wiadomo, w rocznicę stanu wojennego określone siły chcą podgrzać sprawę, głównie przeciwko Jaruzelskiemu i PZPR. I tu pada ta przestroga. Teraz cios w PZPR i personalnie w generała Jaruzelskiego nie byłby dobry dla pracy rządu koalicyjnego w PRL-u. I wreszcie trzecia odsłona, też rok 89. I tu już zalecenia Andrzeja Drawicza, pierwszego niekomunistycznego przewodniczącego Radiokomitetu, który zaleca dziennikarzom, by wobec Jaruzelskiego wystrzegać się jakichkolwiek ataków personalnych, zwłaszcza ewentualnych prób dezawuowania osoby prezydenta PRL-u. Więc jeśli wchodzimy w ten czas lat 89-91, który jest kluczowy dla kształtowania się III Rzeczypospolitej, a zarazem jest czasem wychodzenia z komunizmu i budowania Polski niepodległej z taką propagandową tezą, to być może trudno się dziwić temu, że w późniejszych latach bardzo trudno tą rzeczywistość odkłamać. Tym bardziej, że mamy do czynienia w Polsce, tak jak w innych krajach posttotalitarnych, z sytuacją, o której socjologowie mówią, że pamięć w tych społeczeństwach posttotalitarnych jest pamięcią zmanipulowaną, jest pamięcią, która jest ideologicznie zindoktrynowana. Czyli tak jak w metodologii historycznej mówi się o tym, że mamy do czynienia z historią, która się wydarzyła, historią, która została zapamiętana i historią, która została opisana czy opowiedziana przez historyków. I co do zasady, żebyśmy mieli równowagę, to te wszystkie trzy poziomy powinny pozostawać w stopniu odpowiedniości względem siebie. Tak w państwach posttotalitarnych ta historia, która się odbyła i historia zapamiętana, no, nie w pełni odpowiadają rzeczywistości, dlatego że są pokłosiem przekazu medialnego, poddanego cenzurze, pokłosiem propagandy. Zatem nasza pamięć o PRL-u i o wydarzeniach z PRL-u jest pamięcią bardzo często zmanipulowaną, a wciąż w badaniach społecznych mamy do czynienia ze zjawiskiem dość charakterystycznym chyba dla większości społeczeństw, czyli że właśnie przekaz rodzinny jest dość istotny w budowaniu naszej wiedzy o przeszłości. Ale wydaje mi się, że ta statystyka, czyli ta sytuacja, w której znacząca część polskiego społeczeństwa ten stan wojenny postrzega jako uzasadniony, jest o tyle zaskakująca, że jednocześnie, jeśli popatrzymy na wyniki badań, które były prowadzone przed tym kongresem i na otwarciu kongresu częściowo były prezentowane, to w tym kanonie wydarzeń, których my jako wspólnota państwowa, narodowa się wstydzimy, stan wojenny zajmuje, niezależnie od tego, czy mówimy o tej kategorii Polaków 20+, czy o uczniach, czy nauczycielach, to stan wojenny zajmuje wysokie trzecie lub czwarte miejsce. Więc wstydzimy się go, a jednocześnie znacząca część z nas uważa, że jednak go trzeba było wprowadzić. Jeszcze bardziej jest to zaskakujące, jeśli popatrzymy na to, że Wojciech Jaruzelski ma pierwsze albo drugie miejsce wśród tych osób, które są negatywnymi bohaterami historii, naszym zdaniem. Więc tutaj mamy pewne jakieś zderzenie wyników tych badań i być może to byłoby fascynujące, to znaczy próba zastanowienia się, dlaczego tak jest, że wstydzimy się stanu wojennego, negatywnie oceniamy Wojciecha Jaruzelskiego, a jednak wydaje się nam, a przynajmniej części z nas, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była uzasadniona. Także konkludując jednym zdaniem albo trzema zdaniami, skuteczność propagandy komunistycznej, i nie powinno to nas dziwić, bo tu można pokazać drugi fenomen skutecznie zakłamujący naszą percepcję społeczną. Jeśli byście Państwo spojrzeli do podręczników historii czy do wielu publikacji historycznych, wciąż mamy do czynienia z pokutującym tam pojęciem wyzwolenia na rzecz tego, co spotkało Polskę w roku 1944 czy 1945. W większości książek to wyzwolenie już jest szczęśliwie brane w cudzysłów, a wystarczy tymczasem otworzyć słownik języka polskiego, by przeczytać, że wyzwolenie to tyle, co przywrócić wolność i niepodległość. To absolutnie nie jest to, co się wydarzyło w Polsce w roku 1944 czy 1945. A gdy przywrócimy w tym słowniku języka polskiego kilka stron wstecz, to przeczytamy tam, że podbój to tyle, co zajęcie zbrojne czyjegoś terytorium i narzucenie mu władz. Więc to jest to właściwe określenie, które powinniśmy stosować do tego, co Moskwa zrobiła w roku 1944-1945, likwidując polskie państwo podziemne i narzucając nam PKWN.
Bardzo dziękuję. Na koniec, jeszcze już zmierzając do końca, chciałabym jeszcze zadać pytanie do pana dyrektora Sebastiana Pilarskiego, bo tutaj pan dyrektor był uprzejmy w swojej poprzedniej wypowiedzi wspomnieć o tym ponownym zarejestrowaniu Solidarności w 1989 roku. Panie dyrektorze, ile z tej pierwszej Solidarności zostało z jej dziedzictwa, drugiej Solidarności? Jak pan dyrektor to ocenia?
To jest pytanie w rodzaju, ile jest cukru w cukrze, tak? Ile zostało w Solidarności zarejestrowanej w roku 89 z Solidarności pierwszej? Ja odpowiem, że niewiele niestety. Warto tutaj, myślę, odwołać się do dyskusji, która miała być przeprowadzona podczas drugiego Krajowego Zjazdu Solidarności w Gdańsku w kwietniu roku 90. Tam wówczas pojawił się taki wątek zaproszenia na zjazd tych działaczy, którzy odgrywali istotną rolę przed 13 grudnia, natomiast którzy nie znajdowali się już w strukturach tej Solidarności zarejestrowanej w kwietniu roku 89. Mowa tutaj chociażby o Andrzeju Gwieździe czy Marianie Jurczyku. I charakterystyczna jest wówczas postawa Lecha Wałęsy, ponieważ w trakcie pierwszego dnia zjazdu Jan Rulewski zaproponował, aby uhonorować tych wszystkich, którzy przyczynili się do narodzin Solidarności, do jej rozwoju w okresie 16 miesięcy. Lech Wałęsa powiedział wówczas, że on z tymi panami rozmawiać nie będzie i on opuści obrady zjazdu, jeśli oni się tam pojawią. To pokazuje, że ten związek był czymś zupełnie innym. Stał się w pewnym sensie związkiem, który został odbudowany od góry i był czymś odwrotnym niż Solidarność z lat 80-81, czyli był związkiem o jednolitym dosyć profilu ideowym. To jest rzecz, która, myślę, narzuca się i to jest pierwsze takie skojarzenie. Oczywiście być może jest to ocena ostra i nie do końca do zaakceptowania przez tych ludzi, którzy działali w latach 80-81 i później jednak traktowali Solidarność jako swój związek. Natomiast myślę, że to jest kwestia kluczowa. Solidarność i ta idea w pewnym sensie została zawłaszczona przez tych, którzy Solidarność legalnie odbudowali w roku 89. Myślę, że było to coś sprzecznego z duchem tego ogromnego ruchu społecznego, ponieważ Solidarność nie była już jednością, natomiast w Solidarności nie było też miejsca dla tych, których główny nurt związku nie akceptował. Stąd myślę takie pytanie, do którego też warto powrócić. To jest pytanie, które stawiali wówczas Andrzej Gwiazda i Kornel Morawiecki. Pytanie dotyczące tego, czy ten zjazd organizowany w roku 90 jest drugim zjazdem Solidarności, czy też pierwszym zjazdem jakiegoś nowego tworu. To każdy, myślę, z historyków, tych osób, które zajmują się okresem przełomu, własną odpowiedź na to pytanie może sformułować i to jest kwestia, jak sądzę, kluczowa w ocenie tego, co zrodziło się w wyniku obrad Okrągłego Stołu i to jest rzecz pewnej oceny indywidualnej. Była Solidarność czymś innym, oczywiście instytucjonalnie, jeśli chodzi o nazewnictwo, nawiązywano do tego, natomiast w moim odczuciu była ona już tylko związkiem zawodowym, ponieważ powstawały inne organizacje, przede wszystkim partie polityczne, ruchy społeczne, które mogły część obowiązków czy część tych zadań, które Solidarność wypełniała przed 13 grudnia, one mogły te zadania realizować i je w sposób naturalny przejęła. Natomiast to oblicze ideowe Solidarności było czymś zupełnie innym. Ta dyskusja wówczas toczona, czym ma być Solidarność. W ogóle mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w pewnym sensie zaskakującą czy kuriozalną, nawet kiedy Solidarność jako związek zawodowy musiała legitymizować, wspierać te reformy gospodarcze, które w dużym stopniu związały się z ogromnymi wyrzeczeniami społecznymi, które po roku 89 polskie społeczeństwo ponosiło, ale taka była, można powiedzieć, wtedy logika wydarzeń. Tutaj komuniści skutecznie się z Solidarnością, tą odpowiedzialnością podzielili. Także sztandar pozostawał ten sam, natomiast mamy już do czynienia z czymś, co jednak znacząco różniło się od tej Solidarności pierwszej. Myślę, że to określenie Solidarność pierwsza i ta Solidarność druga, czy ta Solidarność po drugiej rejestracji, że to stosowanie tego rozróżnienia jest jak najbardziej uzasadnione.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Franaszek.
Właśnie, debata? Bardzo dziękuję. Znaczy ja jedną uwagę taką jeszcze, cofając się tu w naszych rozważaniach, ale bardzo mi to leży na sercu. Pan profesor Polak mówił o tych związkach z Kościołem, bardziej skupiając się na władzy, na strukturach kościelnych. Wszyscy pamiętamy, proszę Państwa, że w czasie strajków sierpniowych, zwłaszcza w Stoczni Gdańskiej, ten element religii był niezwykle mocnym czynnikiem cementującym, łączącym strajkujących. Jeśli mamy zdjęcie bramy tej głównej Stoczni Gdańskiej, oprócz portretu papieża, przede wszystkim jest tam krzyż, jest obraz Matki Boskiej, Bożej Częstochowskiej, jest portret papieża. Śpiewana Boże coś Polskę, spowiedzi, wskaźnik, prawda, tak powiem, religijności wskoczył automatycznie bardzo wysoko. Nie wiem, na ile głęboko, na ile nie chodzi o to. Jeden z właściwie z pierwszych zrealizowanych postulatów wśród tych 21 to było wprowadzenie mszy świętej w transmisji z Kościoła Świętego Krzyża. To był szok dla społeczeństwa. Pozwolę sobie taką osobistą historię przytoczyć krótką. To był chyba wrzesień, gdy ta msza święta została po raz pierwszy nadana. Akurat spotkałem się wtedy w Stalowej Woli, szczególnym miejscem też, w związku z prawem, o których tu mówimy, z byłym funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, który miał też w swojej karierze krótki, tak powiem, pobyt w Służbie Bezpieczeństwa. Nie spotykałem się jako TW. W każdym bądź razie facet szedł na spotkanie, on był już na emeryturze, zadeklarowany antyklerykał, komunista. I facet ze łzami w oczach mówił do mnie, że szedł przez ulicę i z każdego okna słyszał mszę świętą nadawaną właśnie. Co do Solidarności jeszcze, dzisiaj czyni się, nie do końca zgadzam się z tym, o czym pan dyrektor Pilarski tutaj mówił. Tak, amerykański historyk, socjolog, nie wiem, David Oz napisał książkę Klęska Solidarności, tak jest początek tego tytułu. Udowadniając, że oto robotnicy, on wychodzi z jakichś takich w ogóle klasowych założeń, które bardziej mi przypominały filozofię marksistowską na uniwersytecie, jak chodziłem na studia, uważa, że robotnicy, którzy właśnie klasowo tam się zjednoczyli, głosili hasła liberalne, przegrali to ostatecznie tą walkę, bo ruch Solidarności przekształcił się w ruch prawicowo-katolicki i przejął to wszystko. Polski socjolog Ireneusz Krzemiński, który dosyć dużo uwagi poświęca sprawom właśnie Solidarności w swoich badaniach, napisał taką pracę zatytułowaną Solidarność – niespełniony projekt polskiej demokracji. Szereg uwag, które tam zawiera, jest słuszne, między innymi tam był taki program Rzeczpospolitej Samorządnej, coś takiego, prawda? No, trochę taki utopijny program, ale miesza z tym. Znaczy dalej, gdy się czyta pracę te profesora Krzemińskiego, to tak jakbyśmy wzięli jedną z gazet o wiadomym tytule i tak dalej, więc nie będę w to wchodził. Natomiast no, musimy pamiętać, czy inne były okoliczności w roku 80-81, a dzisiaj mamy zupełnie inne otoczenie, mamy zupełnie inną rzeczywistość. Jeśli chodzi o legitymizowanie przez Solidarność reform tak zwanej transformacji społecznej, to nie do końca się z tym zgadzam. Solidarność stała się pewną kulą u nogi dla przeprowadzających te reformy. Mamy bardzo wyraźne protesty ze strony Solidarności, która nie zgadza się przede wszystkim pewnych grup Solidarności na koszty społeczne tej całej transformacji. Nieprawdopodobne. My sobie nawet nie zawsze, ja już pomijam sprawy ekonomiczne, kiedy ponad 600 zakładów zostało tak zwanych sprywatyzowanych, po prostu za bezcen wyprzedanych, po to tylko, żeby ktoś to przejął i żebyśmy po prostu musieli kupować towary za granicę. W każdym razie Solidarność, tu widzimy działanie społeczne. Pamiętajmy o tym, zresztą to już wyszło też z naszych rozważań, że wielu człowiek działaczy odeszło z Solidarności, poszło do polityki, poszło do partii politycznych i tak dalej. Nie sprawdził się projekt AWS, prawda? Absolutnie, więc Solidarność, jeśli chodzi o działania polityczne, no nie było dla niej przestrzeni. Była dla niej przestrzeń i myślę, że to jest jedyny obszar dzisiaj, który Solidarność powinna realizować w związku zawodowego. Jest inny problem działaczy obecnych, prawda? Bo w różnych instytucjach różnie to wygląda. Mamy instytucje, w których w ogóle nie ma związków zawodowych, bo pracownicy boją się zakładać związki zawodowe z tych czy innych względów, bo często są szykanowani. Z drugiej strony mamy działaczy Solidarności w niektórych instytucjach, którzy no, niewiele chcą robić, a chcą mieć całkiem fajną pozycję i są chronieni ze względu na przepisy o związkach zawodowych i tak dalej, dalej. Czyli mówię do tego, że rzeczywistość jest zupełnie inna i ja nawet bym nie porównywał zupełnie Solidarności dzisiejszej z tamtą Solidarności. Tamten etap jest zamknięty, po prostu to jest pewna historia. Dzisiaj zadania Solidarności są inne. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeszcze króciutko pan profesor Polak.
Znaczy, proszę państwa, no, dzisiaj działaczowi Solidarności powiedzieć, że wy nie jesteście tą samą Solidarnością, co w 80 roku, to jest największa obelga. I ja to rozumiem, proszę państwa, bo no, też nie do końca się zgadzam z tą diagnozą. Oczywiście Solidarność po 90 roku miała okres skomplikowany, także związany z pozycją Lecha Wałęsy, który przecież w końcu opuścił związek, prawda? I ten związek opuściło jeszcze bardzo wielu ludzi. Wydaje mi się, że Solidarność po 2000 roku wyszła na prostą. Z jednej strony, pan tutaj postawił to zagadnienie, czym była, czym jest Solidarność. Proszę państwa, w roku 80-81 Solidarność była czymś więcej niż związkiem zawodowym. To jest oczywiste. No, nie była partią polityczną, więc politolodzy w sytuacji, gdy nie można czegoś jednolicie sklasyfikować, co robią, wymyślają nowe pojęcie. Nie jest partia, nie jest związek, czyli co? Ruch społeczny. I teraz trzeba napisać definicję tego ruchu społecznego. No, może być narodowo-społeczny. W każdym razie, proszę Państwa, pojawiło się pewne nowe pojęcie. Dzisiaj w Polsce Solidarność może być związkiem zawodowym, aczkolwiek jest związkiem zawodowym szczególnym, o szczególnym etosie, o szczególnej tradycji, o szczególnej roli, także o szczególnym poczuciu odpowiedzialności. Więc to jest niby związek zawodowy, ale jednak pewien szczególny związek zawodowy. A o tej ciągłości, proszę Państwa, czy to jest ta sama Solidarność, czy to nie jest ta sama, decydują jednak ci ludzie, których nie jest już zbyt wiele, ale z których, gdy związek się odradzał w 90 roku, to do Solidarności przystępowali najczęściej ci sami ludzie, którzy byli w niej 10 lat wcześniej. Oczywiście większość już nie przystąpiła, ale to także tożsamość tych ludzi decyduje o ciągłości związku. Pamiętam w 2010 roku, jak w czasie uroczystości 30-lecia Solidarności w Oliwie, to nie była hala Oliwii, to była taka druga hala w Oliwie, Donald Tusk wygłosił przemówienie i proszę Państwa powiedział, że no, wy tutaj tak dyskutujecie, tak krytykujecie, a przypomnijcie sobie, w 81 roku było was 10 milionów, a teraz jest was 700 tysięcy. To zostało odebrane bardzo, bardzo źle, bardzo krytycznie. Ludzie wprawdzie wytrzymali, tam nie gwizdali, nie krzyczeli, ale widziałem, że się zagotowali, bo przecież przez te lata był stan wojenny, były szykany, były represje, było wszystko co najgorsze, a także te dziwne emigracja i te dziwne pokręcone lata 90. To wszystko, więc proszę Państwa, nie mówmy tak, że to jest inny związek, że to jest coś innego, bo przecież jeszcze wielu ludzi z tego związku jest w tej Solidarności. No mogę nawet o sobie powiedzieć, ja wprawdzie byłem w NZS-ie do Solidarności, formalnie mogłem się zapisać dopiero w 88 roku, gdy tworzyliśmy na UMK struktury od nowa, bo wcześniej to mogłem co najwyżej działać w podziemiu, więc ten mój staż solidarnościowy jest... Trudno powiedzieć od kiedy, prawda? Od kiedy, to mogę sobie to pod ziemię zaliczyć, więc też bardzo, bardzo długo, ale ja jestem w Solidarności do dzisiaj i uważam, że to jest organizacja, z którą no jednak każdy człowiek uważający się za patriotę, czy działający w strukturach organizacji, partii, które patriotyzm noszą jednak na sztandarze, że każdy człowiek powinien tak Solidarność cenić, szanować.
Bardzo dziękuję. Króciutko, ksiądz doktor.
Bardzo króciutko, tak. Myślę, że taką kwintesencją w ogóle naszej rozmowy i o wartościach, i o dziedzictwie Solidarności powinno być to, co pan profesor wspomniał. Brama w Stoczni Gdańskiej, symbole naszej katolickiej wiary i można powiedzieć, że to była kwintesencja tego, czym była Polska, czym była Solidarność. I też trzeba koniecznie, tak sobie teraz przypomniałem przy tej okazji, pokazać na postać księdza Hilariego Jastaka z wielu względów. Dlatego, że to był żołnierz AK, to był prześladowany kapłan przez komunistów w czasie stalinowskim, to był niezłomny kapłan, który nie czekał na niczyje zgody, kiedy przyszli do niego portowcy, stoczniowcy prosić o mszę świętą, kazał im wybudować ołtarz. Pamiętamy, że udzielił absolucji wtedy, żeby wszyscy mogli przyjąć komunię świętą, w przeciwieństwie do tego, co się działo w Gdańsku, ale to już jest inny temat, bo tam ksiądz Jankowski z księdzem biskupem czekali do rana na decyzję Urzędu Wojewódzkiego, ale to był właśnie też kapłan, symbol, który reprezentował właśnie takich duchowych przywódców obecnych na każdym etapie ważnych wydarzeń XX wieku aż do końca. Był nazywany przecież królem Kaszubów, umarł w latach 90. Niezwykły autorytet. Warto o nim wspomnieć. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj właściwie w czasie naszej dyskusji dzisiaj poruszone zostały Jedynie w moim odczuciu niektóre wątki istotne dla historii, dla dyskusji o dziedzictwie i fenomenie Solidarności i opozycji antykomunistycznej. Na koniec, niejako podsumowując, chciałam wspomnieć, że właśnie te badania nad Solidarnością i oporem społecznym prowadzone są właśnie od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach centralnego projektu badawczego Solidarność i opór społeczny w latach 1956-89, ale jak wspomniałam, od zarania IPN-u ten projekt nosił różne nazwy, ale właśnie chciałam podkreślić, że tutaj szereg publikacji, szereg badań, jak analizujemy dorobek z tego okresu, właśnie wyszło spod pióra, bądź też zostało wydanych nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. A że takie badania są nadal potrzebne i istotne, świadczy chociażby dzisiejsza dyskusja nad dziedzictwem i fenomenem Solidarności. A moimi i Państwa gośćmi byli pan profesor Piotr Franaszek, profesor Filip Musiał, profesor Wojciech Polak, pan dyrektor dr Sebastian Pilarski i ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym, spotkaniu, dzisiejszej dyskusji. Widzę, że jeszcze jakieś pytania się pojawiają. Niestety musimy tutaj też ze względów organizacyjnych kończyć, bo mamy nieco przedłużone. W kuluarach zapraszam do zadawania takich pytań.